Rozpoczynamy drugi wykład na temat osądzania i rządzenia. Wiemy, że nie jest to temat łatwy, ale bardzo ważny. Należy również do tych tematów, na które chrześcijanie bardzo mało wiedzą oraz wykazują ogromne nieposłuszeństwo Słowu Bożemu, co pociąga za sobą straszne skutki. Postaram się najszybciej, jak to tylko możliwe, przypomnieć to, o czym mówiliśmy na poprzednim wykładzie, a potem przystąpimy do omawiania przewidzianego na dziś tematu. Zwłaszcza w Nowym Testamencie występuje wyraźny paradoks dotyczący tego, czy mamy osądzać, czy też nie. Nie będziemy teraz cytować fragmentów Pisma Świętego, które cytowaliśmy ostatnio, ale jest wiele fragmentów, które mówią, abyśmy nie osądzali, oraz równie dużo takich, które mówią, żebyśmy osądzali. Dlatego powstaje pytanie, co mamy robić, osądzać czy nie. Starałem się wykazać, że istnieje zasada, której zrozumienie pozwoli nam w każdej sytuacji zorientować się, czy powinniśmy osądzać, czy też nie. Mówiąc najprościej, zasada brzmi tak. Osądzanie jest atrybutem władzy, która pochodzi od samego Boga. W Starym Testamencie władcami, którzy rządzili Izraelem, byli sędziowie. W późniejszym okresie również władcy pełnili rolę sędziów. W każdym razie w Starym Testamencie rządzenie i sądzenie zawsze się ze sobą ściśle wiązały. Nigdy tych funkcji nie rozdzielano. Bóg wyznaczał różnym społecznościom ludzkich sędziów. W Starym Testamencie takich ludzi nazywano bogami. Nosili święte imię lub tytuł Elohim, który występuje w liczbie mnogiej. Nazywano ich bogami, ponieważ jako sędziowie reprezentowali Boga wśród jego ludu. Widzimy na tym przykładzie, że Bóg przywiązuje wielką wagę do roli sędziego. Następujące cztery sprawy występują razem. Odpowiedzialność, rządzenie, osądzanie i podleganie osądowi. Jeśli za jakąś dziedzinę jesteśmy odpowiedzialni, to musimy w tym zakresie mieć władzę. W przeciwnym razie obarczanie odpowiedzialnością byłoby nieuczciwe. Z tego wynika, że tam, gdzie rozciąga się nasza władza, jesteśmy zobligowani do osądzania. Jednak kiedy osądzamy, zawsze musimy pamiętać, że sami również zostaniemy osądzeni przez Boga. Będziemy odpowiadali przed Bogiem za wydane przez siebie wyroki. Powtórzmy jeszcze raz. Odpowiedzialność, rządzenie, osądzanie i podleganie osądowi zawsze występują wspólnie. Z tego wszystkiego wyłania się pytanie, w jakiej dziedzinie, kogo i za co powinniśmy osądzać? Te trzy pytania również są nierozłączne. Nie można wyczerpująco na nie odpowiedzieć, jeśli nie weźmie się pod uwagę wszystkich trzech czynników. W jakiej dziedzinie, kogo i za co? Nie wystarczy powiedzieć, że mam prawo sądzić, czy nawet mam prawo was sądzić. Musimy także sprecyzować, za jakie sprawy mamy prawo sądzić. Dlaczego mamy prawo sądzić tych, a nie innych ludzi? Zawsze musimy znać odpowiedzi na te trzy pytania. W jakiej dziedzinie, kogo i za co? Tym, który mnie sądzi, jest Pan. Następująca prawda stale przewija się w Piśmie Świętym. Wszyscy staniemy przed Trybunałem Chrystusa. I nie chodzi tu o niewierzących, ale przede wszystkim o wierzących. Wszyscy będziemy musieli osobiście odpowiedzieć przed Bogiem za swoje życie. Myślę, że powinniśmy to dobrze zapamiętać. Pismo Święte mówi, że prawda o wiecznym sądzie jest jedną z sześciu podstawowych prawd chrześcijańskiej wiary. Nie słyszę, żeby dzisiaj wiele mówiono o tym, że będziemy musieli zdać sprawę przed Bogiem. Ja sam przez wiele lat żyłem bez świadomości tego, że będę musiał odpowiedzieć przed Bogiem za to, co mówię i co robię. Kiedy to sobie uświadomiłem, wywarło to wielki wpływ na moje życie. Myślę, że prawda o sądzie wiecznym jest jedną z podstawowych praw chrześcijańskich właśnie dlatego, że tak poważnie wpływa na kształt naszego życia. Wróćmy do pytania, w jakiej dziedzinie, kogo i za co mamy osądzać. Na poprzednim wykładzie udzieliłem pierwszej odpowiedzi na to pytanie. Powinniśmy osądzać samych siebie, nasze własne postępowanie. Mamy osądzać siebie według norm, jakie zostały nam objawione w Słowie Bożym. Nie możemy kierować się uczuciami, opiniami innych ludzi, subiektywizmem. Osądzajmy siebie tylko według tego, co mówi Słowo Boże. Przy okazji omawiania Wieczerzy Pańskiej, Paweł powiedział, że mamy osądzać samych siebie. Według jakich kryteriów mamy siebie osądzać? Według kryteriów zawartych w Słowie Bożym. Paweł pisze, że jeśli sami siebie będziemy osądzać, to nie będziemy sądzeni przez Boga. Ale jeśli sami się nie osądzamy i przyjmujemy Wieczerzę Pańską niegodnie, to Bóg nas osądzi. Wymienia także, w jaki sposób Bóg sądził chrześcijan w Koryncie, kiedy oni sami siebie nie osądzali. Niektórzy byli chorzy, a inni umarli przed czasem. Zapamiętajcie, że choroby i przedwczesna śmierć tamtych wierzących były osądem Bożym spowodowanym tym, że sami siebie nie osądzali. Zatem jesteśmy odpowiedzialni za osądzanie własnego postępowania i stosunków z innymi. Czy żyję w zgodzie z moim bratem i siostrą? Czy żywię urazy w swoim sercu? Czy obmawiałem swoich bliźnich? Czy mówiłem o innych wierzących rzeczy, które były nieprawdziwe i nieprzychylne im? Właśnie w taki sposób powinniśmy sami siebie osądzać. Chcę wam powiedzieć, że jeśli poważnie potraktujecie osądzanie samych siebie, to będziecie mieli o wiele mniej czasu, aby osądzać tych ludzi, których osądzać nie powinniście. Zajmijmy się teraz następnymi dziedzinami, w których wolno nam osądzać. Po pierwsze, mężczyzna, mąż i ojciec, powinien sądzić swoją rodzinę. Otwórzmy trzeci rozdział pierwszego listu do Tymoteusza. Jest w nim mowa o kwalifikacjach, jakimi powinien się wykazać starszy zboru. Osoba, która ma kierować Kościołem. Wśród innych kwalifikacji wymieniona jest następująca. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 3, wersety 4 i 5. Który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Rodzina mężczyzny to poligon doświadczalny przed podjęciem publicznej służby. Jeśli potrafi sprawić, że jego dom dobrze funkcjonuje, to staje się kandydatem na przywódcę innych ludzi. Ale jeśli nie potrafi zarządzać domem, to nie kwalifikuje się na przywódcę poza nim. To bardzo ważna zasada. Istnieje ścisły związek pomiędzy pozycją mężczyzny w rodzinie, a pozycją starszego w zborze. Oba te stanowiska wiążą się z rządzeniem, a co za tym idzie, zobowiązują do sądzenia. Za co ponosi odpowiedzialność ojciec lub mąż? Ponownie chcę podkreślić, że nikt z nas nie ponosi odpowiedzialności za ostateczną ocenę wartości jakiejkolwiek osoby. Mąż nie odpowiada za to, jak ostatecznie zostanie oceniona jego żona. Jako ojciec również nie odpowiada za to, jak ostatecznie zostaną ocenione jego dzieci. Czy to was nie cieszy? Jak wielu z was, którzy wychowujecie dzieci, zdarzyło się kiedykolwiek źle je osądzić? Myśleliście, że dziecko nie da rady zrobić tego czy tamtego, a tymczasem okazało się, że jest całkiem odwrotnie. Zdarzyło się wam coś takiego, czy tylko ja tego doświadczyłem? W ludzkim sercu są obszary, których nie możemy spenetrować i nie musimy tego robić. Na co w takim razie ojciec czy mąż powinien zwracać uwagę? Powinien skoncentrować się na zachowaniu i postępowaniu, ponieważ za to ponosi odpowiedzialność. Myślę, że ojciec powinien oceniać postępowanie, które wpływa na dobro tych, za których odpowiada. Innymi słowy, jeśli widzi, że dzieci bez przerwy jedzą słodycze i lody, to ma obowiązek powiedzieć im, że postradają przez to zęby, a może nawet zdrowie. Ojciec ma obowiązek troszczyć się o zdrowie dzieci na miarę swoich możliwości. Jeśli widzi, że dzieci czytają pewien rodzaj książek, na przykład opowieści o duchach, są stale podenerwowane i nie śpią dobrze w nocy, to jest zobowiązany zabronić im ich czytania. Naprawdę powinien wiedzieć, co dzieci czytają. Ojciec ma obowiązek wydawania tego rodzaju zakazów. Ojciec ma również obowiązek osądzania zachowania, które wywiera wpływ na porządek i honor domu. Odpowiada za to przed Bogiem i sąsiadami. Jeśli dzieci są grubiańskie i niezdyscyplinowane przy obcych, natychmiast rzuca to na ojca nie najlepsze światło. Takie zachowanie świadczy o tym, że ojciec nie spełnia dobrze swojej funkcji. Powiedzenie, że niedaleko jabłko pada od jabłoni, dość trafnie odzwierciedla tę sytuację. Innymi słowy, dzieci okazują się podobne do swoich rodziców. Odwiedzając przez długie lata rodziny, zaobserwowałem, że rodzice bywają hipokrytami. Uśmiechają się i są uprzejmi, chociaż tak naprawdę cię nie lubią. Dzieci tego nie robią. Słucham nie tyle tego, co mówią rodzice, a raczej staram się wyłowić to, co mówią dzieci. Jeśli dzieci są dla mnie niemiłe i cierpkie, to wiem, że również takie jest rzeczywiste nastawienie ich rodziców. Rodzice potrafią to ukryć, a dzieci nie. Słowo honor już prawie wyszło z użycia. Mam przyjaciela w osobie bardzo dobrze znanego kaznodziei, którego na pewno wielu z was zna. Dzieci sprawiały mu wiele kłopotów. Kiedyś powiedział do nich: chcę, abyście wiedziały, że nazwisko, które nosicie, jest szanowane. Odpowiadacie za to, co ludzie o nim myślą. To zmieniło jego dzieci. Mógłbym podać wiele takich przykładów, ale trzymajmy się planu wykładu. Osądowi podlegają także wierzący jako zbiorowe ciało. Te kwestie rozwija Nowy Testament. Przywódcy Kościoła powinni osądzać tych, którym przewodzą. Otwórzmy 13 rozdział Listu do Hebrajczyków, werset 7 i werset 17. Znajdujemy w nim słowa skierowane do członków Kościoła, ale wskazują także na to, co powinni robić przywódcy. Pamiętajcie na wodzów waszych, tych, którzy was prowadzili, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Werset 17. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi. To oczywiste, że w Kościele istnieje przywództwo, które sprawuje władzę i utrzymuje dyscyplinę. Jeśli nie ma przywództwa, nie mamy prawa mówić o Kościele. W sensie biblijnym coś takiego nie jest Kościołem. Mówiłem już gdzieś wcześniej o tym, że według 14 rozdziału Dziejów Apostolskich uczniowie stali się Kościołem wtedy, kiedy wyznaczono starszych. Zanim zostali wyznaczeni starsi, wszyscy byli tylko uczniami. Aby powstał zbór, konieczne jest przywództwo, a tam, gdzie nie ma przywództwa, nie ma też zboru. Istnieje zbiorowisko, zgromadzenie, ale w świetle Nowego Testamentu nie istnieje Kościół. Rozmyślając nad tematem tego wykładu w ciągu ostatnich kilku dni, stało się dla mnie jasne, że osądzanie w Kościele nie leży tylko w gestii starszych i przywódców. Cały Kościół ma obowiązek osądzania. Za chwilę przytoczę kilka wersetów, które o tym świadczą. Musimy pamiętać, że greckie słowo eklezja oznaczało w ówczesnym literackim języku zarządzające zgromadzenie, inaczej mówiąc, zarządzający zbór. Na przykład z 19 rozdziału Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, że Efes był zarządzany przez tamtejszą eklezję, czyli tamtejsze zgromadzenie. Słowo eklezja trzykrotnie przetłumaczone jest jako zbór. Mówiąc inaczej, istotą Kościoła jest zarządzanie. Bez zarządzania nie ma Kościoła. Nic innego nie usprawiedliwia użycia tej nazwy. Chociaż Kościół ma swoje przywództwo, to jako całość odpowiada za sądzenie. Pozwolę sobie na małą dygresję, a potem wrócę do głównego tematu. Patrząc wstecz na dzieje Kościoła, począwszy od reformacji, zauważamy podział chrześcijaństwa w zachodnim świecie. Jedna część pozostała katolicka, a druga stała się protestancka. Od tamtej pory katolicy starali się wytknąć błędy protestantom, a protestanci robili to samo w stosunku do katolików. Mój przyjaciel Frank McNutt powiedział kiedyś, czy nie byłoby lepiej, gdybyśmy wszyscy skupili się na dobrych cechach strony przeciwnej i starali naprawić swoje własne błędy? Myślę, że większość z Was siedzących tutaj dzisiaj wywodzi się z jakiegoś odłamu protestantyzmu. Może nie myślicie o sobie jako o protestantach, ale prawdopodobnie większość nie ma katolickiego pochodzenia. Mimo, że nie zdajemy sobie z tego sprawy, mamy pewne uprzedzenia, nad którymi najczęściej się nie zastanawiamy. Myślę, że największym błędem protestantyzmu jest to, że każdy ma prawo sądzić. Naprawdę takie przeświadczenie panuje w protestantyzmie. Holandia była jednym z krajów najciężej doświadczonych rozdarciem między katolikami i protestantami. Corrie ten Boom, Holenderka, powiedziała mi kiedyś, że każdy Holender tworzy własną teologię. To stwierdzenie konkretnie dotyczy Holendrów, ale dobrze ujmuje istotę protestantyzmu. Według mnie coś takiego zupełnie pozostaje w sprzeczności z Biblią. W Piśmie Świętym nie ma podstaw do istnienia czegoś takiego. W większości dziedzin, w których mamy prawo osądzać, nie osądzamy indywidualnie, ale kolektywnie. Tam, gdzie Biblia mówi, że mamy osądzać, chodzi o nas. Nie chodzi o ciebie jako indywidualną jednostkę siedzącą w ławce czy na tylnym siedzeniu samochodu. Znacie ludzi, którzy siedzą w samochodzie na tylnym siedzeniu, ale zawsze wiedzą najlepiej, jak należy prowadzić samochód? Kto z Was lubi mieć na tylnym siedzeniu takiego kierowcę? To naprawdę pasuje do protestantów. Protestantyzm to religia kierowców z tylnego siedzenia. Oczywiście katolicy popełniają inne błędy i nie sądzę, abyśmy mieli się przenosić do innego kościoła. Pozwólcie, że podzielę się z Wami osobistą refleksją. Sądzę, że jeśli pod tym względem istnieje dla jednych i drugich jakaś nadzieja, to większa dla katolików. Nikt mnie nie przekupił, żeby to powiedzieć, a poza tym mogę się mylić. We wschodniej Afryce słyszałem przysłowie, które mówi, że góra widziana z daleka nie ma ostrych skał. Osobiście niejednokrotnie poroniłem stopy na protestanckich skałach i dlatego wiem, że się tam znajdują. W większości przypadków, gdy Nowy Testament wymaga od nas osądzania, odnosi się to do nas, jako do zbiorowości, do Kościoła. Zauważcie, jak bliskie jest to katolicyzmowi. Nie twierdzę, że postawa katolików jest właściwa, ale jeśli prześledzimy Pismo Święte według jego litery, w przeciwieństwie do Ducha, to w wielu punktach katolicy mają rację. Oczywiście pozostaje pytanie, co to jest Kościół, ale na odpowiedź na to pytanie będziecie musieli poczekać do tysiącletniego królestwa, milenium. Przeczytajmy teraz fragmenty Pisma Świętego mówiące o tym, że mamy obowiązek osądzać. Na ile ja potrafię to ustalić, w każdym przypadku chodzi o Kościół. To Kościół, zgromadzenie wierzących, ciało odpowiada za sądzenie. W 5 rozdziale, wersety od 1 do 5, 1 listu do Koryntian, Paweł powiada, że Kościół powinien osądzać postępowanie wierzących. Bracia i siostry, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że Kościół jest zobligowany do osądzania waszego postępowania? Czy byliście tego świadomi? Jak wam się to podoba? Oto wspomniany fragment. 1 list do Koryntian, rozdział 5, wersety od 1 do 5. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie niemoralności, jakiego nie ma nawet między poganami. Poganie nie mają nawet słowa na określenie tego rodzaju niemoralności. Wprowadził je zakon Mojżesza. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego, a wyście wzbili się w pychę. Wzbiliście się w pychę z powodu duchowych darów. Prorokujecie, wykładacie języki, a nie możecie poradzić sobie z grzechem. Zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Paweł mówi, że dla takiego człowieka nie ma miejsca w Kościele. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem. Chociaż Paweł wydał już swój sąd jako apostoł, wymagał on aprobaty, zatwierdzania Kościoła. Właśnie dlatego napisał do Koryntian. Już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. Gdy się zgromadzicie, zauważcie, że jest to zbiorowy akt całego ciała. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i Duch mój. Osobiście nie będę mógł być z wami, ale wysyłam list i będę się modlił. Kiedy zaczniecie działać, duchem będę obecny wśród was. Z mocą Pana naszego, Jezusa, oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. To przerażające, prawda? To naprawdę przerażające. Co to znaczy oddać kogoś szatanowi? Muszę przyznać, że nie wszystko z tego fragmentu w pełni rozumiem. W pewnym sensie szatan jest Bogiem tego świata. Kiedy człowiek zostaje wykluczony ze społeczności wierzących, dostaje się w jego ręce. Straszna to perspektywa. Nie sądzę, aby to polegało na wypowiedzeniu słów: szatanie, przekazujemy ci tego człowieka. Myślę, że wykluczenie kogoś ze społeczności Bożego ludu w pewnym sensie oznacza przekazanie go szatanowi. Jakie czyny o tym decydują? Cudzołóstwo i kazirodztwo. Przeczytajmy wersety 9 i 10 z tego samego rozdziału. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami lub ludźmi niemoralnymi, ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Czy to nie jest cyniczne? Jakiż dzisiaj jest świat? Paweł mówi, że jeśli nie chcielibyśmy przestawać z cudzołóżnikami, wszetecznikami, chciwcami i tak dalej, to w ogóle musiałoby nas nie być na świecie. Co Paweł chce przez to powiedzieć? Chce powiedzieć, że nie do nas należy osądzanie świata, ale do nas należy osądzanie innych wierzących. Odpowiadamy za nich tak, jak ojciec odpowiada za swoją rodzinę. Przytoczmy werset 11. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, to jest istota sprawy, a jest wszetecznikiem lub chciwcem lub bałwochwalcą lub oszczercą lub pijakiem lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Dlaczego? Jeśli ktoś taki wyznaje, że jest chrześcijaninem, a ja jestem również znany jako chrześcijanin i mam związki z nim, to tym samym oznajmiam światu, że akceptuję kogoś takiego jako chrześcijanina. Tym samym oszukuję świat, kreując fałszywy wizerunek prawdziwego chrześcijanina. Aby tego uniknąć, należy koniecznie powiedzieć takiej osobie: nie chcę mieć z tobą związków, bracie, ponieważ gdybym nadal je miał, to świat pomyślałby, że akceptuję cię jako chrześcijanina, a tak nie jest. To bardzo trudne. Czasami rodzice muszą przyjąć podobną postawę wobec swoich dorastających dzieci. Dopóki będziesz się zachowywał w ten sposób, nie ma dla ciebie miejsca w tym domu. To brzmi twardo, ale myślę, że na dłuższą metę jest to dobre rozwiązanie. Paweł stawia retoryczne pytanie. Werset 12. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Poza zborem oznacza poza kościołem. Nie musimy sądzić niewierzących. Czyż nie jest to przejaw łaski Bożej? W tym samym tonie dalej Paweł powiada, werset 12. Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Z tego wynika, że mamy sądzić wierzących, ale kolektywnie. Wspólnie mamy też sądzić tych, którzy deklarują się jako nasi bliźni wierzący. Apostoł oświadcza, werset 13. Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Bóg odpowiada za sądzenie bezbożnych, a my odpowiadamy za sądzenie wierzących. Paweł nakazuje, werset 13. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Podejmijcie działanie, nie tolerujcie tego człowieka. Oczywiście musimy pamiętać, że to odnosi się do moralnie upadłego człowieka. Nie zdarza się to każdego dnia w każdym kościele. Chociaż z drugiej strony muszę powiedzieć, że w trakcie moich licznych podróży po zborach spotykałem się z przypadkami kaźrodczych stosunków pomiędzy ojcem i córką, do których dochodziło regularnie. Spotykałem się także z praktykami homoseksualnymi wśród członków kościołów, w których była głoszona pełna Ewangelia. Tak więc nie są to rzeczy, które nie mają miejsca. Myślę, że dewiacje zaczną się szerzyć w miarę upadku moralności w naszym społeczeństwie. Ktoś kiedyś powiedział: jeśli łódź pływa po morzu, jest to zjawisko normalne. Ale jeśli wody morza wtargną do łodzi, to dzieje się źle. Obecność Kościoła w świecie to zjawisko normalne. Ale jeśli Kościół ulega wpływom z zewnątrz, to dzieje się z nim źle. Właśnie mówimy o tym, jak nie dopuścić do tego. To wymaga nieustannej walki. Co jeszcze powinniśmy osądzać oprócz zachowania, moralności i innych tego typu spraw? Innym rodzajem spraw, za osądzanie których jesteśmy odpowiedzialni, są spory pomiędzy wierzącymi. Pismo Święte w tej kwestii wypowiada się bardzo jasno. Wróćmy do słów Jezusa odnotowanych w Ewangelii Mateusza, od których zaczynaliśmy. Ewangelia Mateusza, rozdział 18, wersety od 15 do 17. A jeśli zgrzeszył brat twój przeciwko tobie? Jeśli twój brat na przykład pożyczył 2000 dolarów na miesiąc, a nie oddawał ich przez pół roku, czy będzie to grzech, występek? Sądzę, że tak. Czy takie rzeczy się zdarzają? Wierzcie mi, że się zdarzają. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Czy iść do adwokata? Przede wszystkim upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jaki pierwszy krok powinieneś zrobić? Pójść do niego prywatnie i nie rozmawiać o tym z nikim innym. Z mojego doświadczenia wynika, że w przypadkach sporu co najmniej 50% wierzących postępuje nie tak, jak należy. Idą najpierw do kogoś innego, zamiast do brata, który zawinił. Jeśli tak postępujesz, to sprawa zaczyna wymykać się spod kontroli. Wielu z was pamięta moją pierwszą żonę Lidię. Była wygadaną osobą. Dawno temu, jeszcze przed naszym ślubem, gdy jako misjonarka przebywała w Izraelu, jeden pastor był bardzo krytycznie do niej nastawiony ze względu na jej przynależność do zielonoświątkowców. Bardzo często, w najróżniejszy sposób, krytykował ją wobec innych chrześcijan. W końcu Pan powstrzymał zapędy tego pastora i ten przyszedł prosić Lidię o wybaczenie. Odpowiedziała w sposób chyba typowy dla niej. Muszę ci wybaczyć dla własnego dobra, ale wyjdź teraz na wysoką wieżę z workiem pierza i wysyp je na wietrze, a potem spróbuj je pozbierać. Zobaczymy, ile piórek uda ci się zebrać. Innymi słowy, co się stało, to się nie odstanie. Kiedy niepotrzebnie używamy swojego języka, rozmawiając nie z tą osobą, z którą powinniśmy, to tak jakbyśmy otworzyli worek z pierzem na wietrze. Trudno później cokolwiek zebrać z powrotem. Ja postępuję następująco i zwykle to skutkuje. Nie twierdzę, że zawsze są pozytywne rezultaty, ale pamiętam, jak wiele lat temu, kiedy byłem młodym chrześcijaninem, pewien brat robił uwagi na temat bardzo bliskiej mi osoby. Powiedziałem mu, że chcę się z nim spotkać sam na sam. Kiedy spotkałem się z nim, kolana naprawdę trzęsły mu się ze strachu, a przecież nie krzyczałem na niego. Załatwianie sprawy w myśl postanowień Biblii powoduje, że Boży strach przychodzi na człowieka. Ewangelia Mateusza, rozdział 18, werset 16. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. To kolejna ważna zasada. Każdy osąd powinien być wydany przy co najmniej dwóch świadkach. Jeśli ten, kto zgrzeszył przeciwko tobie, nie posłuchałby także i tym razem, to co powinieneś zrobić? Powinieneś powiedzieć zborowi. Werset 17. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Co to oznacza? To oznacza, że ten, kto nie zaakceptuje decyzji zboru, nie ma prawa być traktowany jako chrześcijanin. Strach mnie ogarnia, kiedy o tym pomyślę. Nigdy nie chciałbym z rozmysłem zignorować decyzji jakiegokolwiek kościoła, podjętej zgodnie z zasadami biblijnymi. Przeraża mnie fakt, że bardzo niewiele kościołów potrafi wykorzystać ogromną władzę, jaka została kościołowi nadana. Bardzo niewiele kościołów w sposób kompetentny potrafi sprawować tę władzę. To jest przerażające. Przestrzeganie tej samej zasady, o której czytaliśmy w Ewangelii Mateusza, jest również zalecane w listach. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 6, wersety od 1 do 5. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Czy śmie ktoś? Paweł wyraża się tutaj bardzo ostro, co świadczy o tym, że sprawa jest ważna. Następnie zwraca się do Koryntian tymi słowy. Czy nie wiecie, że święci, wierzący, świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w zborze się nie liczą? Mówię to, aby was zawstydzić. Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? Pismo Święte nie mówi, że chrześcijaninowi nie wolno wystąpić do świeckiego sądu. Słyszałem, jak niektórzy tak właśnie twierdzili, ale Pismo Święte tego nie stwierdza. Mówi natomiast, że chrześcijaninowi nie wolno zaskarżyć do sądu innego chrześcijanina. Pod tym względem możecie zostać poddani próbie. Sam kupiłem kiedyś dom od innego wierzącego. Zdecydowaliśmy, że skorzystamy z usług naszego wspólnego prawnika. Nigdy już tego nie zrobię. Postąpiliśmy tak, dlatego że był prawnikiem, który mówił innymi językami. Niestety okazało się, że był także oszustem. Czy możecie w to uwierzyć, że prawnik mówiący innymi językami może być oszustem? Wpłaciłem należność za dom temu prawnikowi, a on zamiast zapłacić za dom, przywłaszczył ją sobie, żeby pokryć swoje własne zobowiązania. Kilka tygodni upłynęło, zanim udało mi się z nim skontaktować. Okazało się, że jest bankrutem i nigdy nie będzie w stanie zwrócić tych pieniędzy. W związku z tym napisałem do człowieka, od którego kupowałem dom, i opowiedziałem, co się stało. Napisałem, że nasz prawnik oszukał nas. Napisałem, że oszukał nas, ponieważ ja wpłaciłem pieniądze, a on miał je mu przekazać. Zasugerowałem także, że moglibyśmy wspólnie w tej sytuacji zwrócić się o prawną pomoc. Jednak tamten wierzący odpisał mi, że skoro wpłaciłem pieniądze, to jest to tylko moja strata. W tej sytuacji zwróciłem się do najlepszego adwokata i przedstawiłem mu sytuację. Odpowiedział mi, że według niego to sprzedający stracił, ponieważ pieniądze zostały wpłacone w dobrej wierze prawnikowi, który reprezentował także stronę sprzedającą. Powiedział też, że mam pełne prawo dochodzić swojej racji. Modliłem się w tej sprawie i postanowiłem nie kierować sprawy do świeckiego sądu, skoro Biblia na to nie zezwala. W związku z tym musiałem pogodzić się ze stratą. Te wydarzenia miały miejsce 13 lat temu. Muszę przyznać, że pieniądze, jakie wtedy straciłem, Bóg zwrócił mi setki razy. W rezultacie jestem zadowolony, ale muszę powiedzieć, że była to prawdziwa próba. Jeżeli zawieram umowę z człowiekiem niewierzącym, to nie mogę powiedzieć, że na pewno nie pójdę do sądu, jeśli zerwie on warunki umowy. Znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że nie wolno mi tego robić. Będę się modlił, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie wolno nam skarżyć przed sądem innego wierzącego. Takie sprawy powinny być załatwiane w Kościele. Ile kościołów dzisiaj w ten sposób postępuje? 10 lat temu dostałem list od kobiety z kościoła metodystycznego. Skarżyła się na innego członka jej kościoła, który wynajął od niej i jej męża jakieś lokum, ale nie płacił za nie. Prosiła mnie o radę. Zacytowałem jej ten fragment z pierwszego listu do Koryntian i napisałem, że powinna udać się z tą sprawą do starszych kościoła. Nigdy później nie dostałem od niej żadnej wiadomości. Nie jestem pewien, czy podobała jej się moja rada, a być może starsi jej kościoła nie wiedzieli, co z tym zrobić. W każdym razie, taka jest biblijna procedura. Zatem jesteśmy zobligowani do rozsądzania sporów pomiędzy wierzącymi. To hańba, jeśli wierzący spierają się między sobą przed świeckim sądem. W pewnym mieście w Kanadzie byłem kiedyś pastorem. Po moim odejściu zbór ten połączył się z innym. Po jakimś czasie zdecydowali ponownie się rozejść. Skończyło się na tym, że jeden ze zborów zatrzymał wszystkie pieniądze. Drugi zbór oczywiście domagał się połowy tych pieniędzy. Doszło do tego, że udali się do świeckiego sądu. Sędzia powiedział im, i zostało to zacytowane przez prasę, że jest hańbą dla wierzących, żeby on musiał osądzać tę sprawę. Co jeszcze powinniśmy osądzać? Myślę, że doktrynalne błędy. Otwórzmy list do Rzymian, rozdział 16, werset 17. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Jeśli ludzie wzniecają doktrynalne spory, głosząc fałszywe nauki i staje się to przyczyną podziału w Kościele, to powinniśmy ich ostrzec i nie mieć z nimi łączności. Widzimy, że kolejnym powodem wyłączenia kogoś ze społeczności są głoszone przez niego błędne nauki powodujące podziały w Kościele. Kogo jeszcze musimy osądzać? Jest kilka osób, które powinniśmy osądzać. Najlepiej przedstawię to na przykładach. Musimy osądzać kaznodziejów, którzy przyjeżdżają do zboru, apostołów, proroków. W objawieniu Jana, rozdziale 2, wersecie 2, czytamy, że Jezus wypowiedział następujące słowa do wiernych kościoła w Efezie. Znam uczynki Twoje i trud, i wytrwałość Twoją, i wiem, że nie możesz cierpieć złych, i że doświadczyłeś, badałeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Jezus pochwalił ich za to, że kiedy przychodzili do ich kościoła jacyś ludzie podający się za apostołów, wówczas kolektywnie ich oceniali i odrzucali ich kłamstwa. W tym wersecie czasowniki występują w liczbie pojedynczej, ale jest oczywiste, że chodzi o odpowiedzialność wszystkich członków kościoła. Mamy także osądzać proroków. Są różne sposoby osądzania proroków. W mojej małej książce zatytułowanej Jak osądzać proroctwa wymieniam wiele takich sposobów. Nie będę ich dzisiaj omawiał. Przeczytajmy tylko jeden nakaz z tym związany. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, werset 15. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Owce symbolizują prawdziwych wierzących, a wilki ich wrogów. Ale kiedy wilk przychodzi w owczym przebraniu, to oznacza, że nie jest chrześcijaninem, ale podaje się za niego. Właśnie przed hipokrytami Jezus nas ostrzega. Rozdział 7, werset 16. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Pozwól, że zadam tobie pytanie. Jak wiele razy musisz ukłuć się w palec, zanim zorientujesz się, że masz do czynienia z fałszywym prorokiem? Mateusz powiada, wersety 17 i 18. Tak, każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Jak wielu z was żałuje, że nie poznało tej prawdy wcześniej. Pamiętam czasy, kiedy wśród nas, zielonoświątkowców, wszyscy prorokowaliśmy lub mówiliśmy innymi językami. Było to cudowne i nikt nie zważał na owoce. Ale wiele razy pokłuliśmy palce cierniami, myśląc, że sięgamy po figi. Odczytajmy następne wersety. Wersety 19 i 20. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Użyta tu liczba mnoga wskazuje, że nie chodzi o każdego z nas z osobna, ale o wspólnotę, kolektyw. Wśród nas, zielonoświątkowców, w pewnym sensie panowało kiedyś przekonanie, że jeśli ktoś głośno krzyczy, to musi mówić prawdę. Doświadczenie nauczyło mnie, że nie zawsze tak jest. Paweł powiada, pierwszy list do Koryntian, rozdział 14, werset 29. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Prorokowanie bez poddania osądowi pozostaje w sprzeczności z zasadami biblijnymi. Ci, którzy mają tę służbę i umiejętności, niech osądzają. Diakoni również muszą być osądzani. Nie będę w to dokładnie wnikał. Chcę wam tylko pokazać odpowiedni fragment, w którym jest mowa o diakonach. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 3, werset 10. Niech oni najpierw odbędą próbę, a potem, jeśli się okaże, że są nienaganni, niech przystąpią do pełnienia służby. Liderzy Kościoła są odpowiedzialni za ocenę życia, postępowania i doktryny każdego człowieka, który kandyduje na urząd w Kościele. To oni muszą go osądzić. Jeśli tego nie robią, to zaniedbują swoje obowiązki. Przytoczmy teraz kilka ogólnych zaleceń dotyczących osądzania. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, wersety od 1 do 3. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Paweł nazwał ich niemymi bałwanami, ponieważ nigdy nie przemawiały. Natomiast teraz, powiedział Paweł, wkroczyliście w sferę spraw duchowych i macie do czynienia z ludźmi, którzy przemawiają w imieniu Boga. Dlatego teraz musicie wiedzieć, czy to, co mówią, faktycznie pochodzi od Boga, czy też nie. Jak możecie się tego dowiedzieć? Oto jeden z testów. Czytamy werset 3. Dlatego oznajmię wam, że nikt przemawiający w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. Tu chodzi o stosunek do Jezusa. Wielokrotnie stosowałem to kryterium wobec ludzi, którzy mieli w sobie złe duchy. Wówczas zwracałem się tymi słowy. Duchu, który jesteś w tym człowieku, powiedz, czy Jezus jest Panem. Czasami padały odpowiedzi bardzo negatywne i złośliwe. Jan powiada. Pierwszy list Jana, rozdział 4, wersety od 1 do 3. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Zwróćcie uwagę na relacje pomiędzy fałszywym prorokiem a fałszywym duchem. Prorok to osoba, przez którą przemawia duch, ale nie jego własny. Jeśli przemawia przez niego Duch Święty, to jest on prawdziwym prorokiem. Jeśli przemawia jakikolwiek inny duch, to jest on fałszywym prorokiem. W każdym razie należy badać ducha. Jan instruuje, jak poznać Ducha Świętego. Pierwszy list Jana, rozdział 4, wersety 2 i 3. Potem poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Ponownie okazuje się, że decydujące znaczenie odgrywa stosunek do Jezusa. Drugi list Jana, wersety od 7 do 11. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Zwróćcie uwagę na to, że ten test sprowadza się do pytania, czy Jezus Mesjasz przyszedł w ciele. Apostoł powiada, że kto tego nie uznaje, jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i wychodzi poza proste podstawowe prawdy Ewangelii, ten jest zwodzicielem. Innego fundamentu nikt nie może założyć niż ten, którym jest sprawiedliwy Jezus Chrystus. Każdy, kto wychodzi poza ten fundament, jest zwodzicielem. Jan poucza, drugi list Jana, wersety od 9 do 11. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. O jaką naukę, doktrynę tu chodzi? Nie chodzi tu o to, że kobieta ma mieć przykrytą głowę, gdy prorokuje, ani o to, że najwłaściwszym dniem na nabożeństwa jest niedziela. Znałem chrześcijan, którzy zrywali z sobą więzi z tak drugorzędnych powodów jak te. Chodzi o podstawową prawdę, że Jezus Mesjasz przyszedł w ciele. Lepiej unikać stosunków z ludźmi, którzy temu zaprzeczają. Nie chcę nikogo obrazić, ale muszę powiedzieć, że zwykle nie zapraszam do domu Świadków Jehowy, ponieważ oni tej prawdzie zaprzeczają. Nie chcę uczestniczyć w ich grzechach. Jeśli zapraszasz kogoś, o kim wiesz, że odrzuca tę podstawową prawdę, to stajesz się uczestnikiem jego złych uczynków. Mogą oczywiście być wyjątki, nie możemy być legalistami. Przyjąłem kiedyś w domu kobietę, Świadka Jehowy. Działo się to w Seattle, w stanie Washington. Rozmawialiśmy około godziny. Była bardzo otwarta na Ewangelię. Odkryłem, że była katoliczką i zielonoświątkowcem. Przeżyłem szok, kiedy odkryłem, że ta kobieta chodzi od kościoła do kościoła i najwyraźniej nadal szuka prawdy, bo słuchała mnie prawie przez godzinę. Dlatego nie chciałbym być w tych sprawach legalistą. Jednak generalnie jestem bardzo ostrożny, kiedy mówię komuś do widzenia, czy niech cię Bóg błogosławi. Nie chcę błogosławić przedstawicieli diabła, a wierzę, że kiedy mówię niech cię Bóg błogosławi, to coś to znaczy. Wcześniej zaplanowałem, że będę teraz nauczał na temat prawa świeckich władców, przywódców do sądzenia. Ale chyba zostawimy to zagadnienie, bo nie pasuje ono w pełni do tego, o czym dzisiaj mówimy. To zupełnie inna dziedzina, chociaż Biblia ma wiele na ten temat do powiedzenia. Dlatego powiemy teraz raczej o tym, kogo i w jakich sytuacjach nie powinniśmy osądzać. Można tutaj udzielić niezliczonej liczby odpowiedzi. Ja zaproponuję wam kilka. Chciałbym, abyście dobrze je zrozumieli. Indywidualnie nie jesteśmy odpowiedzialni za osądzanie innych wierzących. Jeśli mamy sądzić pojedynczego człowieka, jednostkę, to powinien to zrobić Kościół, a nie inny wierzący. Ale dotyczy to takich przypadków, kiedy postępowanie tej osoby nie wpływa na nasze postępowanie. Jeśli jednak postępowanie takiego człowieka popycha nas do czegoś, według naszej oceny, złego, to wówczas mamy prawo osądzić jego postępowanie. Jeśli jednak nie wpływa ono na nasze postępowanie, to nie mamy prawa osądzać. W 13 rozdziale Listu do Rzymian Paweł daje nam przykłady ludzi, którzy twierdzą, że powinni jeść tylko warzywa albo tylko mięso oraz że ze względów religijnych muszą przestrzegać pewnych reguł w określone dni, podczas gdy inni je ignorują. Dopóki to, czego ktoś przestrzega, nie wpływa na moje życie, nie powinienem go osądzać. Szczerze mówiąc, nie wolno mi tego robić. Jeśli jednak to, co robi inny wierzący, wywiera wpływ na moje życie do tego stopnia, że robię coś, czego zgodnie ze swoim przekonaniem nie powinienem robić, to mam obowiązek go osądzić. Innymi słowy, obszarem mojego osądu w tym przypadku jest moje własne życie i postępowanie. Ale jeśli coś wykracza poza ten obszar, to nie podlega mojej jurysdykcji. Nie ponosimy odpowiedzialności za dzieci innych ludzi, chyba że ich postępowanie wywiera na nas wpływ. Tutaj występują te same ograniczenia, co w poprzednim przypadku. Mamy nieprzepartą chęć osądzania cudzych dzieci. Doszedłem do wniosku, że większość tych ludzi, którzy osądzają cudze dzieci, lepiej by zrobiła, zajmując się wychowaniem swoich własnych. Nie powinniśmy osądzać także innych chrześcijańskich grup. Po prostu nie powinieneś mieć w tej sprawie nic do powiedzenia. Oczywiście, w Nowym Testamencie nie spotykamy się z taką sytuacją, bo wówczas wszyscy chrześcijanie należeli do jednej grupy. Dlatego w pewnym sensie jest to sytuacja nienaturalna. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, że ma kłopoty z członkami innego kościoła. Pomimo to nie masz prawa ich osądzać. Jeśli myślisz, że zaistniała sytuacja rzeczywiście wymaga interwencji, to idź do swojego pasterza, a on niech idzie do ich pasterza i porozmawia z nim. Właściwy sposób załatwienia takiej sprawy polega na rozmowie pasterza z pasterzem, a nie owcy z owcą. Kolejną ważną sprawą jest to, w jaki sposób mamy osądzać. Jeśli do tej pory nie robiliście notatek, to teraz je zróbcie, bo większość sądów wydawanych w kręgach chrześcijańskich, w których się obracałem, była niezgodna z zasadami, o których zaraz powiem. Jezus powiada, Ewangelia według Jana, rozdział 7, werset 24. Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Sądźcie sprawiedliwie. Nie bądźcie niesprawiedliwi w swoich osądach. Pamiętajcie, że za osądzanie również zostaniecie osądzeni. Po drugie, osądzajcie na podstawie udowodnionych faktów. Otwórzmy najpierw 18 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Są w nim opisane wydarzenia, które naprawdę zrobiły na mnie duże wrażenie. Między innymi rozmowa Pana z Abrahamem. Pan oznajmił Abrahamowi, że idzie do Sodomy i Gomory na inspekcję, bo doszło do niego, że źle się tam dzieje. Przypuszczam, że te doniesienia pochodziły od aniołów. Największe wrażenie zrobił na mnie fakt, że Pan nie polegał tylko na doniesieniach aniołów, ale postanowił je osobiście zweryfikować. Posłuchajcie, co powiedział. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 18, wersety 20 i 21. Potem rzekł Pan, wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Stąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie. Muszę to wiedzieć. To mnie zadziwia. Nawet Pan nie osądza, zanim osobiście nie przekona się o winie. Jakże my śmielibyśmy postępować inaczej, skoro Pan tak nie czyni? Weźmy pod uwagę następujący fragment Pisma Świętego. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 13, wersety 13 i 14. A jeśli byś usłyszał, że w jednym z Twoich miast, które Pan, Bóg Twój, daje Ci na mieszkanie,
Mówi się, wyszli mężowie niegodziwie spośród ciebie i zwodzili mieszkańców swego miasta, powiadając, chodźmy i służmy innym bogom, których nie znacie. Odciąganie ludzi od prawdziwego Boga i namawianie do bałwochwalstwa jest strasznym grzechem. Ale jeśli usłyszałbyś o czymś takim, to co masz zrobić? Czytajmy werset 15. To gdy wyśledzisz, zbadasz i dowiesz się dokładnie, a okaże się prawdą i rzeczą pewną, istnieją trzy zabezpieczenia przed niesprawiedliwym osądzaniem. Należy wyśledzić, zbadać i dowiedzieć się dokładnie. Zanim zaczniemy działać, należy wyśledzić, zbadać, dowiedzieć się dokładnie oraz, jeśli okaże się prawdą i rzeczą pewną, należy coś z tym zrobić.
Then what do? You do something about it. You block them out. We don't need to win. See what?
Werset 16 z 13 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej brzmi: to bez litości zabijesz mieszkańców tego miasta. Chrześcijanie często wydają sądy o innych chrześcijanach, ale na tym poprzestają. To mnie frustruje. Nie ma sensu osądzać, jeśli za tym nie idą żadne działania. Bóg nakazał Izraelowi, że ten, kto sądzi, następnie musi odpowiednio działać, opierając się na dowiedzionych faktach. Trzecim warunkiem właściwego osądzania jest to, aby oskarżony miał możliwość konfrontacji z oskarżycielami. Tę zasadę najczęściej łamią ludzie religijni. Myślicie, że tak nie jest? Przeczytajmy fragment Ewangelii Jana, rozdział 7, werset 51. Żydowska Rada Prawna, Sanhedryn, dyskutowała nad przypadkiem Jezusa. Odebrała mnóstwo złych doniesień na Jezusa i jeszcze je rozdmuchiwała w swoich dyskusjach. Tylko Nikodem, który był uczciwym człowiekiem, powiedział: czyż zakon nasz sądzi człowieka, jeżeli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? Osądzanie człowieka bez umożliwienia mu wypowiedzenia się nie jest zgodne z zasadami biblijnymi. Ja przyjąłem zasadę, że o ile to możliwe, nigdy nie będę o kimś wydawał żadnej opinii, dopóki go osobiście nie spotkam. Przekonałem się wielokrotnie, że kiedy wyrobiłem sobie opinię o kimś na podstawie tego, co słyszałem, to spotkawszy tego człowieka osobiście, musiałem ją natychmiast zmienić. Okazywało się, że moja opinia opierała się na błędnych informacjach i uprzedzeniach. Nie twierdzę, że zawsze postępuję w myśl i zasady, ale generalnie staram się nie wydawać o kimś opinii, dopóki osobiście go nie spotkam. Ludzie w rzeczywistości bardzo różnią się od tego, co można na ich temat usłyszeć. Oskarżony musi mieć możliwość stanięcia twarzą twarz z oskarżycielami. Przeczytajmy słowa Festusa, rzymskiego prokuratora, który mówi o apostole Pawle. Dzieje apostolskie, rozdział 25, wersety 15 i 16.
Festus, the Roman procurator. He's talking about his dealings with Paul.
Którego sprawę, gdy byłem w Jerozolimie, wytoczyli arcykapłani i starsi Żydów, domagając się na niego skazującego wyroku. Posłuchajcie, co ten poganin, rzymski prokurator, odpowiedział religijnym Żydom. Odpowiedziałem im, że nie ma u Rzymian zwyczaju wydawać jakiegoś człowieka na łaskę i niełaskę, zanim oskarżony nie stanie wobec oskarżycieli twarzą w twarz i nie będzie miał sposobności obrony przed zarzutami. Czy dostrzegacie pewną dozę ironii w tej sytuacji? Żydowscy przywódcy, ludzie, którzy mieli zachowywać Boże prawo, z rozmysłem próbowali skazać Pawła wbrew Bożemu prawu i dopiero rzymski prokurator temu zapobiegł. Jakże wiele razy świat jest bardziej sprawiedliwy w swoich sądach niż Kościół. Czwarty warunek mówi, że musi być co najmniej dwóch godnych zaufania świadków do potwierdzenia zarzutów. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 19, werset 15.
Deuteronomy 19, verse 15.
Niech nie występuje jeden tylko świadek przeciwko komukolwiek w sprawie wszelkiego przewinienia i grzechu, jakie tamten popełnił. Na podstawie zeznania dwóch świadków lub na podstawie zeznania trzech świadków rozstrzygnie się sprawę. Nigdy nie wolno potępić człowieka na podstawie zeznań jednego świadka. Minimum to dwóch świadków, a jeszcze lepiej trzech. Wcześniej w Ewangelii Mateusza, rozdziale 18, wersecie 16, czytaliśmy, że jeśli brat nie chce Ciebie usłuchać, to powinieneś iść do niego jeszcze raz z co najmniej dwoma świadkami. Dzięki temu sprawa nie będzie rozsądzana na podstawie tego, co Ty mówisz, czy Twój brat mówi, ale na podstawie tego, co słyszeli świadkowie. W kościele w Koryncie występowały problemy. Paweł wybierał się tam, aby je rozwiązać. Napisał, że ma nadzieję, iż będzie mógł przyjechać z miłością i łaską, ale jeśli nie, to przybędzie z laską. W każdym razie przyjedzie. Oto jego słowa. Drugi list do Koryntian, rozdział 13, werset 1. Trzeci to już raz wybieram się do was. Na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierać się będzie każda sprawa. Paweł mówił, żeby nie przychodzili do niego z żadną sprawą bez co najmniej dwóch świadków. Nie chciał ich nawet słuchać. Wyobrażam sobie, że przynajmniej połowa problemów od razu zniknęła. W pierwszym liście do Tymoteusza, rozdział 5, werset 19, pisał: przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest ona oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Chodziło o to, żeby chronić starszych. Każdy przywódca jest zawsze narażony na oszczerstwa. Słyszeliście nowe błogosławieństwo Boba Mumforda? Powiada: błogosławieni, którzy przewodzą, albowiem oni zostaną najpierw zastrzeleni. Dlatego Biblia mówi, aby chronić liderów. Ochraniaj ich. Nigdy nie przyjmuj oskarżenia przeciwko starszym, chyba że opiera się ono na zeznaniu dwóch, a jeszcze lepiej trzech świadków. Nie mówię tego po to, aby narzekać, ponieważ wyszedłem z tego wszystkiego obronną ręką. Ale w ostatnich 10 latach krążyło na mój temat ogromnie dużo fałszywych opowieści, które nie opierały się na zeznaniu nawet jednego godnego zaufania świadka. Mówiono nawet, że popełniłem samobójstwo, a informacja ta pochodziła z miarodajnych źródeł. To jest fakt. Kiedy słyszycie coś nawet z miarodajnych źródeł, nie bądźcie łatwowierni. Jeszcze jeden istotny fakt. Świadkowie są odpowiedzialni za zeznania, które składają. Wróćmy do Piątej Księgi Mojżeszowej i przeczytajmy kilka przykazań. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 5, wersety od 17 do 20. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Mówienie fałszywego świadectwa występuje w jednej grupie z morderstwem, kradzieżą i cudzołóstwem. A co gorsza, muszę powiedzieć, że bardzo wielu chrześcijan bezpodstawnie oskarża innych wierzących bez żadnego poczucia winy. Według mojego rozeznania w Piśmie Świętym, w oczach Boga są oni ludźmi tej samej kategorii, co mordercy, cudzołożnicy i złodzieje. Napisano w Piśmie Świętym, 5 Księga Mojżeszowa, rozdział 17, wersety 6 i 7. Na podstawie dwóch świadków lub trzech świadków skazuje się na śmierć. Nie skazuje się na śmierć na podstawie zeznania jednego świadka. Teraz dochodzimy do sedna sprawy. Świadkowie pierwsi podniosą przeciwko niemu swoją rękę, aby mu zadać śmierć, a potem cały lud. Jaki jest tego sens? Jeśli o kimś rozsiewasz plotki, które spowodują kłopoty, to musisz konsekwentnie trzymać się obranej linii. Nie możesz najpierw mówić, a potem stwierdzić, że nie miałeś tego na myśli. Powiedzmy, że oskarżasz i człowiek zostaje skazany na śmierć. W takiej sytuacji ty pierwszy rzucasz kamień. Innymi słowy, musisz mieć odwagę wziąć na siebie odpowiedzialność za swoje słowa. Tego można się przestraszyć. Kiedy przygotowywałem ten wykład, nie mogłem się nadziwić mądrości prawa mojżeszowego. Piąta Księga Mojżeszowa,
rozdział 19, wersety od 16 do 19. Jeżeli wystąpi przeciwko komuś krzywdzący świadek, oskarżając go o przestępstwo, to staną obaj ci mężowie, którzy mają spór przed Panem, przed kapłanami i sędziami, którzy będą w tym czasie. Sędziowie zbadają sprawę dokładnie. Zauważcie, mają dokładnie zbadać. I jeżeli okaże się, że ten świadek jest świadkiem fałszywym, że fałszywie świadczył przeciwko swemu bratu, to uczyńcie mu tak, jak on zamierzał uczynić swemu bratu i wytępisz zło spośród siebie. Na przykład, jeśli ktoś oskarża mnie o popełnienie cudzołóstwa, a udowodni mu się, że mówił nieprawdę, to należy z nim postąpić tak, jakby to on je popełnił. Taka perspektywa powinna skłonić do myślenia. Czytajmy następne wersety, 20 i 21. A pozostali niech to usłyszą i niech się lękają, aby nie uczynili już tak złej rzeczy wśród ciebie. Oko twoje nie ulituje się, życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. Innymi słowy, jeśli karą za czyn, o który ktoś został niesłusznie oskarżony, jest śmierć, to fałszywy świadek również zostanie ukarany śmiercią. Jeśli karą ma być tylko odcięcie ręki, to fałszywy świadek straci rękę. Chciałbym, żeby takie prawo w jakiś sposób powróciło. Muszę natomiast powiedzieć, że Boża ocena fałszywego świadka nigdy nie uległa zmianie. Może sposób postępowania z nim zmienił się, ale ocena się nie zmieniła. Pozwólcie, że na zakończenie wymienimy jeszcze raz 5 podstawowych zasad, które należy przestrzegać. Po pierwsze, osąd musi być sprawiedliwy. Po drugie, musi być oparty na dowiedzionych faktach. Po trzecie, oskarżony ma prawo stanąć twarzą w twarz z oskarżycielem. Po czwarte, oskarżenie musi być potwierdzone przez co najmniej 2, a jeszcze lepiej 3 godnych zaufania świadków. Po piąte, świadkowie są odpowiedzialni za składane zeznania i jeśli ich zeznania są fałszywe, to powinni być potraktowani tak, jak zostałby potraktowany oskarżony, gdyby doniesienie było prawdziwe. Wymienione wyżej zasady dotyczące sądzenia odgrywały wielką rolę na przestrzeni całych dziejów rodzaju ludzkiego. Przede wszystkim są to zasady Boże. Sam Bóg je praktykuje. Po drugie, są zasadami prawa mojżeszowego. Po trzecie, były zasadami Sanhedrynu w okresie Nowego Testamentu. Po czwarte, opiera się na nich prawo rzymskie. I po piąte, są zasadami, według których postępuje Kościół. Każdy, kto je łamie, występuje przeciwko Bożemu prawu, prawu mojżeszowemu, zasadom Sanhedrynu, prawu rzymskiemu i zasadom postępowania Kościoła. Jak wielu z was chciałoby tak postąpić? Na koniec jeszcze jedno pytanie. Jeśli osądzamy, pomimo że nie mamy do tego prawa, to kim się stajemy? W odpowiedzi na to pytanie przytoczę 2 fragmenty Pisma Świętego. Pierwszy, w którym jest mowa o cierpieniu chrześcijan, pochodzi z pierwszego listu Piotra. Rozdział 4, werset 15. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Kim się stajemy, jeśli osądzamy ludzi, nie mając do tego upoważnienia ani prawa? Stajemy się intrygantami, którzy wtrącają się do cudzych spraw i jako tacy zaliczamy się do tej samej kategorii, co mordercy, złodzieje i złoczyńcy. Stając siebie ponad Bożym prawem, robiąc coś, o czym prawo mówi, że nie wolno mu tego robić. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Zauważcie, że Jakub używa form liczby pojedynczej. Zwraca się do każdego z osobna. Jak wielu z was było kiedykolwiek w sali sądowej? Większość z nas. Ja też byłem. Im wyższa instancja sądowa, tym większa panuje w niej powaga. Wszystko skupia się wokół jednego miejsca, fotela sędziowskiego. Jest to centralne miejsce, a wszystko inne znajduje się dookoła. Kiedy w końcu na salę wchodzi sędzia, wszyscy muszą wstać. W ten sposób wyrażamy szacunek dla urzędu sędziego. Zwykle na sali jest jakaś bariera odgradzająca miejsce sędziego od reszty sali, żeby ludzie nie mieli bezpośredniego dostępu do niego. Wyobraźcie sobie teraz, że znajdujecie się na sali sądowej. Siedzicie na ławce, a sędzia jeszcze nie przyszedł. Fotel sędziowski stoi pusty, panuje cisza i powaga. Nagle wstajesz z miejsca, idziesz do przodu, odpychasz strażników i siadasz na fotelu sędziego. Jak myślisz, co się z tobą stanie? Oczywiście zostaniesz stamtąd wyrzucony. Dokładnie w taki sam sposób postępujesz, kiedy zajmujesz miejsce sędziego, którego Bóg ci nie powierzył. Wyobraź sobie tę scenę. Jeśli wiesz, jaka z tego porównania wypływa nauka, to nigdy więcej nie ośmielisz się tego robić. Czy powiesz na to amen? Amen.